Wieża jaskółki. Taśma szósta, ścieżka druga. Tylko jedna maleńka informacja, odchrząknął Boreasz Mun. Czy to tak wiele? Znamy się przecie nie od dziś, panie Eszterházy, a i nazwisko koronera Szkelena obce wam przecie też nie jest.
Nie jest, przerwał miecznik.
Żadną miarą nie jest. Sprawki i wyczyny, z którymi to nazwisko się kojarzy, też nie są nam obce. Ale tu mamy Ebbing, królestwo autonomiczne i samorządne. Choć pozornie, ale zawsze. Dlatego nic wam nie powiemy. Idźcie sobie w swoją drogę. Na osłodę przyrzekamy wam, że jeśli za tydzień lub miesiąc ktoś będzie wypytywał o was, usłyszy od nas równie mało. Ależ, panie Eszterházy, trzebaż wyraźniej. Proszę bardzo, wynocha stąd.
Kloesztic syknęła wściekle, dłonie Fripa i Vargasa popełzły ku rękojeściom. Andrzej Wierny oparł pięść o wiszący na udzie nadziak. Neratinczeka nie poruszył się, twarz nie drgnęła mu nawet. Kenna widziała, że nie spuszcza oka z kościanej gwizdawki. Nim weszli, Boreasz Mun ostrzegł ich. Gwizd gwizdawki był hasłem dla czekających w ukryciu ochroniarzy, zawołanych rembajłów, których w warsztacie miecznika nazywano kontrolerami jakości wyrobów. Ale przewidziawszy wszystko, Neratin i Boreasz zaplanowali następny ruch. Mieli w zanadrzu kozerną kartę. Kenne Selborn. Czujną. Kenna już wcześniej sondowała miecznika delikatnie, kłuła go impulsami, ostrożnie zapuszczała się w gąszcz jego myśli. Teraz była gotowa. Przyłożywszy do nosa chustkę, zawsze istniało niebezpieczeństwo krwotoku, wdarła się do mózgu pulsacją i rozkazem. Eszterházy zakrztusił się, poczerwieniał, oburącz ucapił blat stołu, za którym siedział, jak gdyby bał się, że stół uleci do ciepłych krajów, razem z plikiem faktur, kałamarzem i przyciskiem do papierów przedstawiającym Nereidę, w ciekawy sposób figlującą z dwoma trytonami naraz.
Spokojnie, rozkazała Kena. To nic, nic się nie dzieje. Po prostu masz ochotę opowiedzieć nam o tym, co nas ciekawi. Przecież wiesz, co nas ciekawi, a słowa aż rwą się z ciebie na wolę. Dalejże więc, zaczynaj. Zobaczysz, gdy tylko zaczniesz mówić, w głowie przestanie ci szumieć, w skroniach huczeć, a w uszach kłuć. I skurcz szczęk też odpuści.
Bonhart, powiedział chrapliwie Eszterházy, otwierając usta częściej niż wynikałoby z sylabicznej artykulacji. Był tu 4 dni temu, 12 września. Miał ze sobą dziewczynę, którą nazywał Falką. Spodziewałem się tej wizyty, bo 2 dni wcześniej dostarczono mi list od niego.
Z lewej dziurki nosa pociekła mu cieniutka stróżka krwi.
Mów, rozkazała Kenna, mów. Mów wszystko, zobaczysz, jak ci ulży.
Miecznik Eszterházy z ciekawością przypatrywał się Ciri, nie wstając z zadębowego stołu.
Dla niej,
odgadł postukując obsadką pióra w przedstawiający dziwaczną grupę przycisk do papierów, ten miecz, o który prosiłeś w liście, prawda, Bonhart?
No. Wtedy oceńmy. Sprawdźmy, czy zgadza się z tym, co napisałeś.
Wzrostu 5 stóp i 9 cali.
I tak jest. Wagi 112 funtów.
No, dalibyśmy jej mniej niż 112, ale to drobny detal. Ręka, pisałeś, na którą rękawiczka numer 5 pasuje.
Pokażmy rękę, jaśnie panno.
No i to zgadza się.
U mnie zawsze się zgadza, rzekł sucho Bonhart. Masz dla niej jakieś przyzwoite żelazo?
W mojej firmie, odrzekł dumnie Eszterházy, nie wytwarza się i nie oferuje żelaza innego niż przyzwoite. Rozumiem, że chodzi o miecz do walki, nie do galowej dekoracji.
A, prawda, pisałeś. Jasna rzecz, broń dla tej panny znajdzie się bez trudności.
Do takiego wzrostu i takiej wagi idą miecze 38 cali wykonane standard. Ona do tej lekkiej budowy i małej ręki potrzebuje mini bastarda z rękojeścią przedłużoną do 9 cali i kulistą głowicą. Moglibyśmy też zaproponować elfią taldagę albo zerikańską saberrę, względnie lekką wiroledankę.
Pokaż towar, Eszterházy. W gorącej wodzie kompanii jesteśmy, he? No to pozwólmy, pozwólmy tędy. Ejże, Bonhart, co to jest u czarta? Dlaczego ty ją prowadzisz na smyczy?
Pilnuj swego zasmarkanego nosa, Eszterházy. Nie suń go, gdzie nie należy,
bo jeszcze coś go przytrzasnąć gotowo.
Eszterházy, bawiąc się zawieszoną na szyi gwizdawką, patrzył na łowcę bez strachu ni respektu. Choć patrzeć musiał mocno w górę.
Bonhart podkręcił wąsa, odchrząknął. Ja, powiedział nieco ciszej, lecz nadal złowrogo, nie wtrącam się do twoich spraw i interesów. Dziwi cię, że żądam wzajemności?
Bonhart, miecznikowi nie drgnęła nawet powieka, gdy opuścisz mój dom i moje podwórze, gdy zamkniesz za sobą moją bramę, wtedy uszanuję twą prywatność, sekretność twoich interesów, specyfikę profesji. I nie wtrącę się do nich, bądź pewny. Ale w moim domu nie pozwolę na poniewieranie ludzkiej godności.
Zrozumiałeś mnie? Za moją bramą możesz tę dziewczynę włóczyć za koniem, jeśli wola. Ale w moim domu zdejmiesz jej te obroże. Natychmiast.
Bonhart sięgnął do obroży, odpiął ją, nie odmawiając sobie szarpnięcia, które omal nie zwaliło Cili na kolana.
Eszterházy, udając, że tego nie widział, wypuścił gwizdawkę z palców.
Tak lepiej, powiedział sucho. Chodźmy.
Przeszli galeryjką na drugi, mniejszy nieco dziedziniec, przylegający do zaplecza kuźni i jedną stroną otwarty na sad. Pod wspartym na rzeźbionych słupach zadaszeniem stał tu długi stół, na który pachołkowie kończyli właśnie wykładać miecze.
Eszterházy gestem dał znać, by Bonhart i Ciri podeszli do ekspozycji.
Proszę, oto moja oferta.
Podeszli. Tutaj, Eszterházy wskazał dłuższy rząd mieczów na stole, mamy moją produkcję. Wszystkie głownie tutaj kute. Widać zresztą podkowę, moją puncmarkę. Ceny w przedziale od 5 do 9 florenów, bo to standardy. Te natomiast, które o, tutaj leżą, są u mnie tylko montowane i wykańczane. Głownie są z importu. No skąd? Poznać po puncach. Te z mahakamu mają wypuncowane, skrzyżowane młoty. Te z powis korony albo głowę konia. A te z wiroledy słońce i słynną firmową inskrypcję. Ceny zaczynają się od 10 florenów.
A kończą?
No różnie. O ta, dla przykładu, piękna wiroledanka. Eszterházy wziął z lady miecz, zasalutował nim, potem przeszedł do pozycji szermierczej, zręcznie obracając dłonią i przedramieniem w skomplikowanej fincie zwanej Angelika. Ta kosztuje 15. Dawna robota, kolekcjonerska głownia. A widać, że robiona na zamówienie. Motyw wycyzelowany na zastawie wskazuje, że broń była przeznaczona dla kobiety.
Obrócił mieczem, zatrzymał dłoń w tercji płazem klingi do nich.
Jak na wszystkich głowniach z wiroledy, tradycyjny napis: nie dobywaj bez przyczyny, nie chowaj bez honoru.
Wciąż cyzeluje się w wiroledzie takie napisy.
A jak świat długi i szeroki, klink tych dobywają szubrawcy i głupcy. Jak świat długi i szeroki, honor bardzo staniał, bo niechodliwy to dzisiaj towar.
Nie gadaj tyle, Eszterházy. Daj jej ten miecz, niech zamierzy do ręki. Weź broń, dziewczyno.
Ciri ujęła lekki miecz, od razu czując, jak jaszczurcza rękojeść pewnie przyrasta do dłoni, a ciężar klingi zaprasza ramię do złożenia i cięcia.
To mini bastard, przypomniał Eszterházy.
Niepotrzebnie. Umiała posługiwać się dłuższą rękojeścią trzema palcami na kulistej głowicy.
Bonhart cofnął się o 2 kroki na dziedziniec.
Wyciągnął swój miecz z pochwy, zawinął nim, aż zasyczało.
Noże, powiedział do Ciri, zabij mnie. Masz miecz i masz okazję. Masz szansę.
Wykorzystaj, bo nie prędko dam ci drugą.
Czy wyście poszaleli? Zamknij się, Eszterházy.
Zmyliła go spojrzeniem w boki oszukańczym drgnieniem barku. Uderzyła jak piorun z płaskiego sinistru. Klinga zadzwoniła o paradę tak silną, że Ciri zachwiała się. Musiała odskoczyć, zawadzając biodrem o stół z mieczami. Próbując odzyskać równowagę, odruchowo opuściła miecz. Wiedziała, że w tym momencie, gdyby chciał, zabiłby ją bez najmniejszego problemu.
Czy wyście poszaleli? Podniósł głos Eszterházy, a gwizdawkę znowu miał w ręku. Służący i rzemieślnicy przyglądali się w osłupieniu. Odłóż żelazo. Bonhart nie spuszczał Cili z oka. Na płatnerza w ogóle nie zwracał uwagi. Odłóż, mówię, bo odrąbię ci rękę. Usłuchała po chwili wahania. Bonhart uśmiechnął się upiornie. Ja wiem, kim ty jesteś, żmijo. Ale zmuszę cię, byś sama mi to wyznała. Słowem albo czynem. Zmuszę cię, byś wyznała, kim jesteś. I wtedy cię zabiję. Eszterházy syknął, jakby go ktoś zranił. A ten miecz, Bonhart nawet nie spojrzał na niego, był dla ciebie za ciężki. Przez to byłaś zbyt wolna. Byłaś wolna jak ślimak w ciąży. Eszterházy, to, co jej dałeś, było za ciężkie o co najmniej 4 uncje. Miecznik był blady. Wodził oczami od niej do niego, od niego do niej, a twarz miał dziwnie zmienioną. Wreszcie skinął na pachołka, półgłosem wydał mu rozkaz. Mam coś, powiedział wolno, co powinno cię usatysfakcjonować, Bonhart. Dlaczego więc nie pokazałeś mi tego od razu, warknął łowca. Pisałem, że chcę czegoś ekstra. A może sądzisz, że na lepszy miecz mnie nie stać? Ja wiem, na co ciebie stać, rzekł z naciskiem Eszterházy. Nie od dziś to wiem. A że nie pokazałem od razu? Nie mogłem przecież wiedzieć, kogo do mnie przyprowadzisz. Na smyczy, z obrożą na szyi. Nie mogłem się domyślić, dla kogo ma być miecz i do czego ma służyć. Teraz już wiem wszystko. Pachołek wrócił, niosąc podłużne pudło. Zbliż się, dziewczyno, powiedział cicho Eszterházy. Spójrz. Cili zbliżyła się. Spojrzała. I westchnęła głośno. Obnażyła miecz szybkim ruchem. Ogień z komina oślepiająco zapłonął na faliście zarysowanym szwie ostrza, zajarzył się czerwono w ażurowaniach zastawy. To ten, powiedziała Cili. Jak się pewnie domyślasz, weź do ręki, jeśli chcesz. Ale uważaj, jest ostrzejszy od brzytwy. Czujesz, jak rękojeść klei się do dłoni? Zrobiona jest ze skóry takiej płaskiej ryby, co ma na ogonie jadowity kolec. Raja. Chyba. Ta ryba ma w skórze malutkie ząbki, dlatego rękojeść nie ślizga się w ręku, nawet gdy ręka się spoci. Zobacz, co jest wytrawione na klindze. Wizogota pochylił się, przyjrzał, mrużąc oczy. Elfia mandala, powiedział po chwili, unosząc głowę. Tak zwana Blatan Kerme. Girlanda losu. Stylizowane kwiaty dębu, tawuły i żarnowca. Wieża, rażona piorunem, u starszych ras symbol chaosu i destrukcji. A nad wieżą... Jaskółka, dokończyła Ciri. Zirael. Moje imię. Faktycznie, niebrzydka rzecz, powiedział wreszcie Bonhart. Gnomia robota, od razu widać. Tylko gnomy takie ciemne żelazo kuły. Tylko gnomy ostrzyły płomieniście i tylko gnomy ażurowały klingi, by zmniejszyć wagę. Przyznaj się, Eszterházy, to replika? Nie, zaprzeczył miecznik. Oryginał. Prawdziwy gnomi giwir. Ta głownia ma ponad 200 lat. Oprawa, ma się rozumieć, jest o wiele młodsza, ale repliką bym jej nie nazwał. Gnomy z Tirtohair robiły ją na moje zamówienie. Według dawnych technik, metod i wzorców. Cholera. A może być, że faktycznie nie będzie mnie stać. Ileż to zawinszujesz sobie za ten brzeszczot? Eszterházy milczał czas jakiś. Twarz miał nieprzeniknioną. Ja go... Oddam za darmo, Bonhart, powiedział wreszcie głuchym głosem. W podarunku, żeby wypełniło się, co ma się wypełnić. Dziękuję, rzekł Bonhart, widocznie zaskoczony. Dziękuję ci, Eszterházy. Królewski podarunek, iście królewski. Przyjmuję, przyjmuję i jestem twym dłużnikiem. Nie jesteś. Miecz jest dla niej, nie dla ciebie. Podejdź, dziewczyno nosząca obroże na szyi. Przyjrzyj się znakom wytrawionym na klindze. Nie rozumiesz ich, to oczywiste. Ale ja ci je objaśnię. Spójrz. Linia wytyczona przez los jest kręta, ale wiedzie ku tej oto wieży. Ku zagładzie, ku zniszczeniu ustalonych wartości, ustalonego porządku. Ale oto nad wieżą, widzisz? Jaskółka, symbol nadziei. Weź ten miecz. Niechaj wypełni się, co ma się wypełnić. Ciri ostrożnie wyciągnęła rękę, delikatnie pogładziła ciemny brzeszczot z lśniącymi jak lustra krawędziami. Weź go, rzekł powoli Eszterházy, patrząc na Ciri szeroko rozwartymi oczami. Weź go. Weź go do ręki, dziewczyno. Weź... Nie! Krzyknął nagle Bonhart, podskakując, chwytając Ciri za ramię i odpychając ją gwałtownie i mocno. Precz! Ciri upadła na kolana. Żwir podwórza boleśnie zakłuł dłonie, którymi się podparła. Bonhart zatrzasnął pudło. Jeszcze nie teraz! Zawarczał. Jeszcze nie dziś! Jeszcze nie nadszedł czas! Najwidoczniej, przytaknął spokojnie Eszterházy, patrząc mu w oczy. Tak. Najwidoczniej jeszcze nie nadszedł. Szkoda. Nie na wiele się to zdało, wielmożny trybunale, myśli tego miecznika czytać. Myśmy tam 16 września byli, 3 dni przed pełnią. A gdyśmy wracali z Fani Odorkain, doszedł nas podjazd. Ola Herszej mi 7 koni. Nakazał pan Ola, co koń wyskoczy, gnać za resztą oddziału. Bo dzień wcześniej, 15 września, była masakra w Clermont. Niepotrzebnie, ja chyba o tym... Wielmożny Trybunał niechybnie wie o masakrze w Clermont. Proszę zeznawać, nie troszcząc się o to, co Trybunał wie. Bonhart o dzień nas wyprzedził. 15 września przywiózł Falkę do Clermont. Clermont, powtórzył Wizogota. Znam to miasteczko. Dokąd cię zawiózł? Do wielkiego domu w rynku. Z kolumnami i arkadami przy wejściu. Od razu widać było, że mieszka tam bogacz. Ściany komnat pokrywały bogate arrasy i przepyszne tapiserie, przedstawiające sceny religijne, myśliwskie i sielanki z udziałem rozebranych kobiet. Meble lśniły intarsjami i mosiądzem okuć. A dywany były takie, że przy stąpnięciu stopa zagłębiała się po kostkę. Ciri nie zdążyła zaobserwować szczegółów, bo Bonhart kroczył szparko i ciągnął za łańcuch. — Witaj, Hovenagel. W tęczy koloru wrzucanej przez witraż na tle myśliwskiej tapiserii stał mężczyzna o imponującej tuszy, ubrany w kapiący od złota kaftan i oprzywaną wyporkami delię. Choć w sile wieku męskiego był mocno łysy, a policzki zwisały mu jak u ogromnego buldoga. — Witaj, Leo — powiedział. — I ty, pani? — Żadna pani — Bonhart pokazał łańcuch i obroże. — Witać nie trzeba. — Grzeczność nic nie kosztuje. — Oprócz czasu — Bonhart pociągnął za łańcuch, podszedł, bezceremonialnie poklepał grubasa po brzuchu. — Ładnieś przybrał — ocenił. — Na honor, Hovenagel. Gdy stoisz na drodze, łatwiej cię przeskoczyć niż obejść. Dobrobyt, wyjaśnił jowialnie Hovenagel i zatrząsł policzkami. Witaj mi, witaj, Leo. Miłym mi jesteś gościem, bom też dziś i radosny niezmiernie. Interesy idą nad podziw dobrze. Aż się chce od uroku pluć. Kassa tylko brzęczy. Tylko dziś, daleko nie szukając, jeden nilfgaardzki rotmistrz rezerwy, prowiantmajster zajmujący się transportami sprzętu na front opylił mi 6000 wojskowych łuków, które ja z 10-krotnym przebiciem sprzedałem w detalu myśliwym, kłusownikom, zbójcom, elfom i innym bojownikom o wolność. Tanio kupiłem też od jednego tutejszego markiza zamek. A na cholerę ci zamek? No muszę mieszkać reprezentacyjnie. A wracając do interesów. Jeden wręcz zawdzięczam tobie, Leo. Beznadziejny, zdawałoby się, dłużnik uiścił. Dosłownie przed chwilą. Ręce mu się trzęsły, gdy uiszczał. Typ widział cię i myślał... Wiem, co myślał. Dostałeś mój list? Dostałem. Uwe Nagel usiadł ciężko, potrącając brzuchem stół, aż zadzwoniły karafki i puchary. I wszystko przygotowałem. Nie widziałeś afiszów? Na pewnie Hołota zdarła. Ludzie już schodzą się do teatru. Kassa brzęczy. Siadaj, Leo, mamy czas. Pogadamy, napijemy się wina. Nie chcę twego wina. Pewnie kazionne. Ukradzione z nilfgaardzkich transportów. Kpisz chyba. To est. Z Toussaint. Grona zebrane, gdy nasz miłosiwy cesarz Emhir był o takim maleńkim pedrakiem, srywającym w becik. To był dobry rok. Dla win. Twoje zdrowie, Leo.
Bonhard w milczeniu odsalutował roztruchanem. Uwe Nagel zamlaskał, nader krytycznie przyglądając się Siri.
Tak więc ta oto wielkooka sarenka, powiedział wreszcie, ma zagwarantować przyrzeczoną w liście zabawę.
A wiadomym mi jest, że Windsor Imbra jest już pod miastem, że prowadzi ze sobą kilku niezłych rezunów, a i paru lokalnych rębajłów widziało afisze.
Czyś ty się kiedy zawiódł na moim towarze, Uwe Nagel?
Nigdy, fakt. Alem też i dawno nic od ciebie nie miał.
Pracuję rzadziej niż dawniej. Myślę też o tym, by całkiem przejść na emeryturę.
Do tego potrzebny kapitał, by mieć się z czego sustentować.
Miałbym może na to sposób. Wysłuchasz?
Z braku innej rozrywki, Bonhart nogą podsunął krzesło, zmusiłby Ciri usiadła.
Nie myślałeś, żeby ruszyć na północ?
Do Cintry, na Stoki albo Izajarugę.
Czy wiesz, że każdemu, kto tam pociągnie i zechce osiedlić się na zdobytych terenach, cesarstwo gwarantuje nadział 4 łanów gruntu i wolniznę od podatku na lat 10?
Ja, odrzekł spokojnie łowca, nie nadaję się na rolnika. Nie mógłbym kopać w ziemi ani hodować żadnych bydląt. Jestem zbyt wrażliwy. Na widok gówna albo glizdy zbiera mi się na rzeganie.
To tak jak mnie, zatrząsł policzkami Uwe Nagel. Z całego rolnictwa toleruję jedynie bimbrownictwo. Reszta jest odrażająca. A mówią, że rolnictwo to podstawa ekonomiki i że gwarantuje dobrobyt. Uważam jednak za niegodne i upokarzające, by o moim dobrobycie przesądzało coś, co śmierdzi nawozem. A poczyniłem w tym kierunku starania.
Ziemi nie ma musu uprawiać, Bonhart. Nie ma musu hodować na niej bydląt. Wystarczy ją mieć. Jeśli ma się odpowiednio dużo, można ładnie ciągnąć intraty. Można, wierz mi, żyć naprawdę dostatnio.
Tak, a poczyniłem w tym kierunku pewne starania, stąd zresztą moje pytanie o podróż na północ. Bo widzisz, Bonhart, ja miałbym tam dla ciebie zajęcie. Stałe, dobrze płatne, nieabsorbujące. I w sam raz dla człowieka wrażliwego. Żadnych gówien, żadnych dżdżownic.
No, gotów jestem wysłuchać. Niezobowiązująco oczywista.
Z nadziałów, które cesarz gwarantuje osadnikom, można przy odrobinie przedsiębiorczości i niewielkim kapitale zakładowym złożyć do kupy całkiem ładne latyfundium.
Pojmuję. Łowca przygryzł wąs. Pojmuję, ku czemu zmierzasz.
Już wiem, jakie to starania czynisz względem własnego dobrobytu.
Trudności nie przewidujesz?
Przewiduję. Dwojakie. Po pierwsze, trzeba znaleźć najmitów, którzy udając osadników pojadą na północ brać od osadźców i obejmować nadziały. Formalnie dla siebie, praktycznie dla mnie. Ale znalezieniem najmitów zajmę się ja. Ciebie dotyczy druga z trudności.
Zamieniam się w słuch.
Niektórzy najmici obejmą ziemię i nie będą skłonni oddać. Zapomną o umowie i o pieniądzach, jakie wzięli. Nie uwierzysz, Bonhart, jak głęboko oszustwo, podłość i skurwysyństwo zakorzenione są w naturze ludzkiej.
Uwierzę.
Trzeba będzie więc przekonać nieuczciwych, że nieuczciwość nie popłaca, że jest karana. No, tym zajmiesz się ty.
Brzmi pięknie.
Brzmi tak, jakie jest. Ja mam praktykę. Ja już robiłem takie przekręty. Po formalnej inkluzji Ebbing do cesarstwa, gdy rozdawano nadziały, i później, gdy wszedł w życie akt o ogradzaniu. Tym sposobem Claremont to urocze miasteczko.
stoi na mojej ziemi, a więc należy do mnie. Cały ten teren należy do mnie. Aż tam, hen po zasnuty siwą mgiełką horyzont, wszystko to jest moje. Całe 150 łanów, łanów cesarskich, nie kmiecych. To daje 630 włók, czyli 18 900 murg. O nierządne cesarstwo i zginienia bliskie, wyrecytował szyderczo Bonhart. Upaść musi imperium, w którym wszyscy kradną. Prywacie i samolubstwie słabość jego tkwi. Tym tkwi moc jego i siła, zatrząsł policzkami Hovenhagel. Ty, Bonhart, mylisz złodziejstwo z indywidualną przedsiębiorczością.
Nader często, przyznał beznamiętnie łowca nagród.
Jak więc będzie z naszą spółką?
A nie za wcześnie dzielimy te północne grunta? Może by tak dla pewności zaczekać, aż Nilfgaard wygra tę wojnę.
Dla pewności? Nie żartuj sobie. Wynik wojny jest przesądzony.
Wojny wygrywa się pieniędzmi. Cesarstwo je ma, Nordlingowie ich nie mają.
Bonhart chrząknął wymownie. Jeśli już o pieniądzach mowa.
Załatwione. Hovenhagel pogrzebał w leżących na stole dokumentach. Tu jest czek bankierski na 100 florenów. Tu akt umowy o cesji zobowiązań, na mocy którego wyciągnę od Van Hagenów z Gesso nagrodę za głowy bandytów.
Podpisz.
Dziękuję. Należy ci się jeszcze procent z wpływów z przedstawienia, ale nie zamknięto jeszcze rachunków. Kassa wciąż brzęczy. Jest duże zainteresowanie, Leo, naprawdę duże. Ludziom w moim miasteczku okrutnie dokuczają nuda i handra.
Urwał popatrzył na Ciri. Mam szczerą nadzieję, że się nie mylisz co do tej osoby, że zapewni nam ona godziwą rozrywkę, że zechce kooperować gwoli wspólnego zysku.
Dla niej, Bonhart zmierzył Ciri obojętnym spojrzeniem, nie będzie w tym żadnego zysku. Ona o tym wie.
Hovenhagel skrzywił się i żachnął.
To niedobrze, do diabła, niedobrze, że o tym wie. Nie powinna wiedzieć. Co z tobą, Leo, a jeśli ona nie zechce być rozrywkowa? Jeśli okaże się złośliwie niespolegliwa? Co wtedy?
Bonhart nie zmienił wyrazu twarzy. Wtedy, powiedział, poszczujemy na nią na arenie twoje Brytany. One, jak pamiętam, zawsze były rozrywkowo spolegliwe.
Ciri milczała długo, trąc okaleczony policzek.
Zaczynałam rozumieć, powiedziała wreszcie. Zaczynałam pojmować, co chcą ze mną zrobić. Spięłam się, byłam zdecydowana uciekać przy pierwszej sposobności. Gotowa byłam na każde ryzyko.
Ale nie dali mi okazji. Pilnowali mnie dobrze.
Wysogota milczał. Zawlekli mnie na dół. Tam czekali goście tego grubego Hovenhagela. Następne oryginały.
Skąd na świecie bierze się tylu dziwacznych rarogów, Wysogoto?
Mnożą się.
Dobór naturalny.
Pierwszy z mężczyzn był niski i grubiutki. Przypominał raczej niziołka niż człowieka. Nawet nosił się jak niziołek. Skromnie, ładnie, schludnie i pastelowo. Drugi mężczyzna, choć nie młody, miał strój i postawę żołnierza. Był przy mieczu, a na ramieniu jego czarnego kubraka błyszczał srebrny haft, przedstawiający smoka o nietoperzych skrzydłach. Kobieta była jasnowłosa i chuda. Miała lekko haczykowaty nos i wąskie wargi. Jej pistacjowej barwy suknia była mocno wydekoltowana. Nie był to najlepszy pomysł. Dekolt miał do pokazania niewiele, jeśli nie liczyć pomarszczonej i pergaminowo suchej skóry pokrytej grubą warstwą różu i blanszu. Andrzej Sapkowski. Wieża jaskółki, taśma 6, koniec ścieżki drugiej.